Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Bogu też za ten przywilej, że po długim czasie, jak to wspomniał Tomek, a potem powiem też krótkie świadectwo, dlaczego tak to akurat wyszło, mogę być też na tym miejscu i dzielić się z wami tym, co Pan Bóg położył mi na serce. Skłońmy tylko na chwilkę jeszcze głowy i poproszę też o Boże błogosławieństwo. Panie, dziękuję Ci za ten cenny czas, który możemy teraz mieć. Dziękuję Ci za to, że możemy razem teraz, Panie, słuchać, czytać, rozważać Twoje słowo. Proszę Cię, aby Duch Twój Święty napełnił każdego z nas, kto jest tutaj w kaplicy i też osoby, które są po drugiej stronie ekranu, kamer. Proszę Cię, Panie, abyś pobłogosławił każdego z nas. Ożyw Twoje słowo w naszych sercach i w naszym życiu i spraw, aby wydało obfity owoc dla Twojej chwały. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Myślę, że pamiętamy wszyscy, co było tydzień temu, a może i nie, ale w ubiegłym tygodniu brat Emanuel dzielił się z nami końcówką drugiego rozdziału i apostoł Paweł w tamtym fragmencie dziękował za Tesaloniczan i modlił się o nich. Co zresztą, jak wiemy z lektury pierwszego i drugiego listu, czynił już wielokrotnie. A teraz, jak przeczytam pierwsze 5 wersetów trzeciego rozdziału i potem będziemy omawiali po kolei. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niechaj kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Różnie, w zależności od przykładów, ten fragment jest tłumaczony. W Biblii Warszawskiej jest to zatytułowane Modlitwa za nas. W naszym rozważaniu jest prośba o modlitwę i zapewnienie. W innym przekładzie prośba za misję i zapewnienie. Na ostatek. Zwrot taki jest też różnie tłumaczony w różnych wersjach czy tłumaczeniach. Możemy to zrozumieć jako na koniec, wreszcie, w końcu, czy też nawet niektórzy, nie jest to w wersji, w tłumaczeniu akurat w Biblii, ale ten zwrot na ostatek mówi nam o czymś takim jak na deser. Czyli usłyszeliśmy cały pierwszy list, który apostoł Paweł napisał. Teraz mieliśmy pierwszy, drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan i Paweł mówi w końcu, nareszcie, wreszcie bracia. I Paweł mówi, prosi Tesaloniczan o to, aby się modlili za nich, za apostoła Pawła i za jego braci w misji. Powiemy modlitwa. No, z jednej strony bardzo prosta rzecz. Z drugiej temat rzeka. Z jeszcze z trzeciej strony można by powiedzieć, że niejedno kazanie już żeśmy na ten temat słyszeli. Ale ja chciałbym takie krótkie też świadectwo złożyć ze swojej strony i podziękować zborowi i braciom i siostrom za czas, kiedy sam zmagałem się z COVID-em i był to trudny czas. Ale dzięki właśnie zborowi i modlitwom braci i sióstr, rodzicom, żony, dzieci, Pan Bóg tak sprawił ze swojej łaski, że mogę tutaj teraz stać z wami i dzielić się Bożym Słowem. I dlaczego akurat Paweł prosi braci Tesaloniczan o modlitwę? Myślę, że Paweł mógł prosić o wiele różnych rzeczy. Mógł prosić o pomoc, o ofiarę, o to, aby różne inne rzeczy Tesaloniczanie dla niego zrobili. Jako apostoł, jako ich ojciec duchowy miał takie prawo, ale prosi ich o modlitwę. I jak wiemy z lektury Bożego Słowa, apostoł Paweł był mężem modlitwy. Wielokrotnie, dniami i nocami modlił się za swoje dzieci w wierze, za braci, za siostry, za różne zbory. I otwórzmy proszę pierwszy do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i drugi werset. Przeczytamy dwa takie fragmenty, które też mówią o tym, o modlitwie i o tym, jak to praktykował apostoł Paweł. Pierwszy do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset drugi. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Pierwszy Tesaloniczan 5:17. Będziemy troszeczkę Bożego Słowa czytali na potwierdzenie tego. Bez przestanku się módlcie. Czyli widzimy wyraźnie, że apostoł Paweł sam praktykował modlitwę i prosi Tesaloniczan. Ale czy prosi ich o to, żeby jemu się jakoś w życiu lepiej powodziło, czy żeby był może bardziej zdrowy, czy o inne kwestie? Nie. Apostoł Paweł prosi Tesaloniczan o modlitwę za powodzenie misji, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was. W psalmie 147 w 15 wersecie czytamy bardzo ciekawe słowa. Otwórzmy proszę psalm 147 i werset 15. Czytamy tam takie słowo, które jest zapisane. On, czyli Bóg, posyła swój rozkaz na ziemię. Szybko biegnie słowo Jego. I też różne wersety, różne tłumaczenia oddają ten zwrot, aby słowo Pańskie krzewiło się, rozsławiało. Czyli mówimy o tak jak krzew się rozrasta. Tak apostoł Paweł modli się o to, aby Boże Słowo się rozrastało, było rozsławiane wszędzie. I wiemy, że dzięki wierze i wytrwałości Tesaloniczan Słowo Boże rozrastało się w Macedonii, w Achaii i w okolicy i apostoł i bracia chlubili się nimi. Także widzimy wyraźnie, że apostoł Paweł bardziej troszczył się o to, aby Boże imię było uwielbione, aby Boże Królestwo się rozszerzało i też, aby wola Boża działa się w życiu ludzi wierzących niż o może nawet codzienny chleb. A jak jest, bracia i siostry, z nami? O co my się modlimy? O co prosimy Pana Boga? Czy codziennie, czy jak mamy taki czas na społeczność? My w rodzinie staramy się każdego wieczora znaleźć czas, żeby przeczytać Boże Słowo i modlić się. Oczywiście modlimy też się o różne nasze bieżące potrzeby, o choroby, o to, że Pan Bóg działał, uzdrawiał. Modlimy też się o to, abyśmy też mogli być w jakiś sposób używani wśród naszych bliskich, czy w pracy, czy w rodzinie. Ale widzimy wyraźnie, że apostoł Paweł prosił o modlitwę, aby misja Boża się rozszerzała. I kiedy też tak zastanawiałem się nad tymi krótkimi 5 wersetami, nad tym fragmentem i w ostatnim czasie też nawet wiele razy z braćmi rozmawialiśmy o misji. I przyszły mi też takie pytania do głowy, do serca. Co jest Twoją misją dzisiaj? Nie proszę, żebyście podnosili ręce i żeby każdy teraz mówił, tylko żebyście mogli zastanowić się. Ja też badam swoje serce, zastanawiam się nad tym. A może drugie pytanie. A kiedy byłeś ostatni raz na misji? Myślę, że to nie są pytania absolutnie, żeby kogokolwiek w jakiś sposób oskarżyć czy zaniepokoić. Bardziej takie pytania przyszły mi do serca, kiedy właśnie badałem te fragmenty, żeby zastanowić się, kiedy ja tak ostatni raz mogłem podzielić się, być na jakiejś ewangelizacji. Nie chodzi o to, co robiliśmy nawet może wcześniej. To oczywiście też jest ważne, no ale tak jak miałbym sobie przypomnieć, to na takim ewangelizacji takiej, czy wyjeździe jakimś misyjnym, to było wiele lat temu. Pytanie, co robię, co robimy dzisiaj? Oczywiście możemy powiedzieć, że mamy różne ograniczenia w naszym życiu. Mamy pracę, obowiązki, dzieci. Nie każdy może być takim misjonarzem, który pojedzie gdzieś do Afryki czy do innego kraju. Ale myślę też, że mamy takie czasy, a nie inne, że Pan Bóg daje nam tą możliwość, abyśmy w różny sposób mogli wspierać bądź misje, bądź misjonarzy, czy nawet fundacje chrześcijańskie, które też zajmują się ewangelizacją, czy wśród dzieci, czy wśród młodzieży. Także myślę, że jest to bardzo ciekawy temat, a również temat nawet na osobne kazanie. Ale przejdźmy do Bożego Słowa i otwórzmy Ewangelię Mateusza, znany fragment, 28 rozdział i 19 i 20 werset. Słynny nakaz misyjny. Czytamy tam takie słowa. 28 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 19 i 20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten nakaz jest wciąż, czyli i dzisiaj, aktualny. A wraz z nakazem czy rozkazem mamy również także Bożą obietnicę, że Bóg jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wróćmy do naszego fragmentu. Trzeci rozdział, pierwszy pięć wersetów. Czytamy tam takie jeszcze słowo, aby słowo Pańskie, czyli słowo Boże lub też Ewangelia, rozsławiało się wszędzie, podobnie jak i u was. Możemy zapytać, kiedy Boże Słowo jest rozsławiane, rozprzestrzeniane czy uwielbiane? No wtedy, kiedy głosimy Ewangelię i ludzie na nią odpowiadają i przyjmują Ewangelię do swojego życia i pragną żyć zgodnie z Bożą Ewangelią. W drugim wersecie apostoł Paweł mówi takie słowa. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Na początku nie ukrywam, że to zdanie mnie zaciekawiło czy zaskoczyło, ale kiedy przypomnimy sobie, jak Paweł podróżował i głosił Ewangelię, to wiemy, że napotykał na różnego rodzaju przeszkody. Na ludzi, którzy czyhali na jego życie, którzy podburzali lud, którzy przeszkadzali wręcz w tym, żeby Paweł mógł głosić Ewangelię. Wiemy też, że sam szatan przeszkadzał apostołowi Pawłowi, żeby iść z jednego miejsca do drugiego. Ale tutaj Paweł mówi, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Większość tłumaczeń oddaje to jako ludzi właśnie przewrotnych i złych. Jest też mowa o ludziach niegodziwych, niewłaściwych, ale większość tłumaczeń mówi o ludziach przewrotnych. I W Rzymian, otwórzmy proszę list do Rzymian, 15 rozdział, 30 i 31 werset. Czytamy tam takie słowa. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Myślę, że zgodzimy się z tym, że od czasu, jak Pan Jezus zaczął głosić dobrą nowinę i Ewangelię o Królestwie Bożym, zawsze byli i dzisiaj też są tacy ludzie, którzy przyjmą Ewangelię z radością, uwierzą, i są też ludzie, którzy sprzeciwiają się, nie przyjmują Ewangelii Chrystusowej. Możemy zapytać się, dlaczego tak jest? Myślę, że apostoł Paweł daje nam odpowiedź w kolejnej części tego drugiego wersetu, gdzie mówi, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Moglibyśmy powiedzieć, no tak, wiemy o tym. Nawet teraz widzimy to. Zadam takie przewrotne pytanie. Czy tutaj są wszyscy mieszkańcy Gdańska? Dobrze, no Gdańsk jest duży, no to może wszyscy mieszkańcy Olszynki? Niestety nie. Może jeszcze nie na to jest czas. Ale wiemy, że przeciwnik Boży robi, stara się robić wszystko, żeby tak właśnie nie było. Ale dlatego Paweł też modli się o to i prosi wierzących w Tesalonice o modlitwę, aby właśnie mimo przeszkód Boże Słowo było głoszone i aby Ewangelia mogła być rozsławiana. I wiemy, że są różne sposoby, różne możliwości głoszenia Ewangelii, ale no, na pewno wspaniałą rzeczą byłoby, by więcej ludzi z Gdańska, z naszej okolicy, z Olszynki, może więcej naszych bliskich, naszych rodzin, też mogło uwierzyć w dobrą nowinę, w Ewangelię i być tutaj razem z nami i razem Bogu oddawać chwałę. Ale Paweł nie poprzestaje na tym i nie tylko po stwierdzeniu, że wiara nie jest rzeczą wszystkich, mówi wspaniałe słowa. Werset trzeci. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Cóż za pocieszenie dla ludzi wierzących. Wiemy, że pomimo różnych trudności, których może my nawet doświadczamy, kiedy próbujemy podzielić się, czy to w pracy, czy gdzieś na ulicy, czy ze znajomymi, Bożą Ewangelią, wiemy, że Bóg jest wierny i czytamy, że wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Czyli nie tak jak z nami, czasami ludźmi, którzy coś powiemy, coś obiecamy, no i zdarzy nam się zapomnieć, nie dotrzymać słowa. Oby to było w jak najmniej poważnych sprawach czy zasadniczych, ale tutaj apostoł Paweł kładzie nacisk na to, że to wierny jest Pan. I dlatego Paweł pisze, że Bóg jest tym, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze takie słowa. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Otwórzmy proszę, czytamy tam też taką Bożą obietnicę. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Myślę, że każdy z nas, z osób wierzących, ma takie świadectwo, gdzie mógłby powiedzieć, że wydawało mu się, że już dłużej czegoś nie wytrzyma, że to doświadczenie już dla niego jest zbyt ciężkie czy zbyt trudne. Ale poprzez właśnie modlitwę, czy modlitwę braci, gdzie prosiliśmy, czy sióstr, czy zboru, Pan Bóg okazał łaskę i nas z takich sytuacji wyciągnął. Czytamy w następnym, w kolejnym wersecie następujące słowa. Co zaś do was, czyli tyczy się to Tesaloniczan, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Kolejne ciekawe słowa, gdzie apostoł Paweł rozkazuje coś braciom wierzącym. Czy miał ku temu prawo rozkazać coś? Czy nasz pastor ma prawo rozkazać nam różne rzeczy, abyśmy coś czynili? Myślę, że tak. Tak jak apostoł miał prawo rozkazać Tesaloniczanom. Ale co? Co apostoł Paweł rozkazał swoim braciom wierzącym w Tesalonice? Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 1 do 3 wersetu i werset 9. Tam znajdziemy odpowiedź na te pytania. 1 do Tesaloniczan, 4:1-3. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. I dalej apostoł Paweł wymienia i mówi o czystości, abyśmy nie dopuszczali się wykroczeń. I w wersecie 9 też czytamy, a o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Brzmi to może tak na początku dziwnie, ale jeżeli wczytamy się we wcześniejsze wersety, czy właśnie w pierwszym liście, to widzimy, że tak naprawdę apostoł Paweł nakazywał Bożą wolę Tesaloniczanom. Mówił o wezwaniu do świętości, do czystości i również wzywał, czy nakazywał, miłość Bożą. Słowa te tak na początku dla mnie zabrzmiały takie pewne. Apostoł Paweł z taką ufnością czy pewnością mówi, że no, ma taką ufność w Panu. Czyli ja tutaj widzę, że nie była to ufność, która polegała na tym, że Tesaloniczanie są tacy super, że oni są tacy mądrzy, silni, bo słuszni, czy wspaniali, że to dzięki ich tylko postawie apostoł Paweł może takie słowa napisać. Wiemy właśnie, że przez to, co czytaliśmy we wcześniejszym liście i rozdziałach i wersetach, ufność jest oparta na Panu Bogu, nie na ludziach. I myślę, że jest to bardzo właściwa postawa, kiedy składamy naszą ufność i polegamy na Bogu, a nie na człowieku, który no, mimo najszczerszych chęci jest słaby, może zawieść, ale Pan Bóg nie zawodzi, nie stanie się to, co może zrobić człowiek, może zawieść i też swoją złą postawą przywieźć innych do upadku. Tutaj apostoł Paweł mówi wyraźnie, że jeśli chodzi o was, Tesaloniczanie, to mamy ufność w Panu, że to, co, jak mówi też inne tłumaczenia, wam powiedzieliśmy, czy nakazaliśmy, to wy czynicie i czynić będziecie. I w ostatnim wersecie apostoł Paweł pisze takie słowa. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Zastanawiałem się, jak taki werset prosty zrozumieć. Co to znaczy? No, niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej. Myślę, że my doświadczamy każdego dnia Bożej miłości w przeróżny sposób. To, że żyjemy, to, że możemy być tutaj, to, że możemy słuchać Bożego Słowa, to już jest same przejawy Bożej miłości. Oczywiście największym przejawem Bożej miłości jest Pan Jezus Chrystus, to, że Bóg posłał swego Syna na świat, aby nas zbawić, aby nas uratować. Ale też wiemy, że ja to zrozumiałem tak, że apostoł Paweł zachęca Tesaloniczan, aby byli zakochani w Bogu, aby ta Boża miłość, której mogą doświadczać, była i w ich życiu, i w naszym życiu takim szczęściem, spełnieniem. Miłość Boża. Kolejny wielki temat, o którym niejedno kazanie słyszeliśmy, nawet ostatnio było też mówione o Bożej miłości do nas. I dobrze wiemy z Ewangelii Mateusza. Otwórzmy proszę. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, werset 34 do 40. Czytamy tam takie słowa, które powiedział Pan Jezus. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 34 do 40. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Ale czy Pan Jezus zakończył na tym? Nie. Wiemy, że czytamy dalej kolejne dwa wersety. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Jest to jak najbardziej praktyczny aspekt Bożej miłości i myślę, że jest to dla nas, dla mnie, dla każdego z nas wyzwanie, aby kochać Pana Boga z całego serca swego, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły. Wiemy, że po ludzku to nie jest możliwe, ale jeżeli będziemy trwali w Bożej miłości, w Jego Słowie, to z Bożą łaską myślę, że będziemy też przynosić owoce i w tej dziedzinie. Rozważając ten fragment, przyszedł mi taki jeszcze jeden fragment z Listu do Rzymian, aby się też z wami z nim podzielić. List do Rzymian 8, 31-39. Otwórzmy proszę List do Rzymian, 8 rozdział i czytamy tam takie słowa. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Cóż za niesamowite słowa, jaka obietnica. I zadałem sobie pytanie, czy ja jestem tego pewien? Czy ty jesteś dzisiaj pewien tego, co przed chwilą usłyszałeś? A może doskonale znasz ten fragment, ten werset, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od Bożej miłości. Dla mnie wielokrotnie ten fragment był pocieszeniem, że jeżeli coś człowiekowi się nie udało, człowiek upadł, zrobił nie tak, jak powinien, to przyszedł, pokutował i Boża łaska podnosiła człowieka, to wtedy właśnie ten fragment przypominał mi się, że dzięki Bożej miłości i łasce nic nie jest w stanie mi oddzielić od Pana Jezusa Chrystusa. I o ile miłość jest tematem pięknym i wspaniałym, to już cierpliwość, jak czytamy w drugiej części tego piątego wersetu, nie jest łatwą rzeczą. Większość tłumaczeń oddaje to, tak jak tutaj czytamy, ku cierpliwości Chrystusowej, ale w uspółcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. Myślę, że w kontekście tego, czego naucza pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, jest to też bardzo ciekawe tłumaczenie, które nawet może troszeczkę lepiej dać nam obraz tego. No bo my, można powiedzieć, żyjemy teraz, tutaj i teraz, i czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, to czekamy, czy cierpliwie, czy z niecierpliwością, ale czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, że Pan Jezus przyjdzie po raz drugi i Jego przyjście będzie chwalebne i będzie spełnieniem też Bożej obietnicy. A wiemy, że Bóg jest wierny i dotrzyma tego słowa. W czasie, który nam pozostał jeszcze do powtórnego przyjścia Pana Jezusa, myślę, że dobrą rzeczą jest, aby każdy z nas, tak jak Bóg go kieruje, prowadzi, mógł też dzielić się Bożą Ewangelią i z wytrwałością i z Bożą godnością znosić to, co Bóg nam daje przeżywać, z czym się możemy spotkać do czasu przyjścia Pana Jezusa. I na koniec chciałbym przeczytać w przekładzie słowa Nowego Przymierza słowa z Ewangelii Jana z 5 rozdziału z 24 wersetu. Otwórzmy proszę, czytamy tam takie słowa. Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Miejmy, chciałbym zachęcić was i siebie, abyśmy razem z apostołem Pawłem mieli tą ufność w Bogu i ufali, że Bóg nas naprawdę kocha i że spełni wszystkie obietnice, które mamy i które są zawarte w Jego Słowie. Amen.